Drodzy bracia i siostry, mam radość, że mamy znów społeczność braterską, że możemy tych kilka chwil poświęcić na sprawy, które będą nas zbliżały do sprawy zbawienia, społeczności z Bogiem. Tematem naszej lekcji jest samokontrola. Żyjemy w obecnym czasie, w którym wszystko sprzyja do tego, aby nie uprawiać samokontroli. Takim bardzo przyziemnym przykładem jest to, że ludzi w ogólności spotyka lawina informacji różnej natury, które mają na celu wykorzystać pewną nieświadomość człowieka lub ludzi, aby zagłuszyć w nim jego wewnętrzny głos. Głos sumienia, rozsądku. I stąd na przykład takie sytuacje, gdzie jest mnóstwo muzyki, aby decybele. Jest mnóstwo informacji jakichś krótkich, ale mało znaczących. Wypełnianie swojej uwagi byle czym, aby tylko nie dopuścić do spokojnego rozważania nad swoim życiem. Jest taka istota, która troszczy się o to, aby nie pozwolić nam na spokojne rozmyślanie o sobie. I ta istota zatroszczyła się o to, żeby różne sposoby, różne metody wykorzystać, aby do umysłu naszego wprowadzić mnóstwo śmiecia różnego rodzaju, które by nas absorbowało i odwracało od istoty naprawdę ważnej i dla człowieka niezbędnej. Dlatego rozpoczniemy od pewnego opowiadania, które ma swoją wagę i wymowę, mianowicie o pewnym pustelniku i turyście. Do samotnego mnicha zabłądził pewnego razu turysta. Pyta się, jaki sens ma twoje życie w ciszy i samotności? Zagadnął człowiek z aparatem fotograficznym. Pustelnik czerpał właśnie wodę z głębokiej studni i odpowiedział. Spójrz do studni, co tam widzisz? Nic, odparł zdumiony gość. Po pewnym czasie mnich zwrócił się znowu do przybysza. Spójrz proszę do studni i powiedz, co widzisz. Turysta nachylił się. O, teraz widzę siebie. Otóż to. Kiedy przed chwilą czerpałem wodę, wykładał spokojnie pustelnik, zmąciłem ją, zakłóciłem jej spokój. Teraz już się ustała. I to jest doświadczenie ciszy. Oglądanie samego siebie. Często pośpiech obecnych czasów, gmatwanina różnych spraw zaabsorbowanie różnymi, bardzo często błahymi sprawami nie pozwala na to, aby ludzie w ogólności, a chrześcijanin w szczególności, mógł się zastanowić w sposób odpowiedzialny nad swoim życiem, nad swoimi myślami, uczuciami, słowami i czynami. Samokontrola jest jedną z dwóch części przymiotu boskiego charakteru, jakim jest moc. Mówimy o mocy nie jako przymiocie istoty Boga, lecz o przymiocie boskiego charakteru, który składa się z cierpliwości i samokontroli, albo odwrotnie, w pierwszej kolejności moc jako przymiot boskiego charakteru składa się z samokontroli i drugim czynnikiem jest cierpliwość. To właśnie jest przymiot mocy jako cechy charakteru. I dlatego też samokontrola jako ten pierwszy czynnik wskazujący o mocy jako wyższej, pierwszorzędnej łasce kontrolującej. Bo tu właśnie zauważymy funkcję kontrolującą wyższych pierwszorzędnych łask nad wszystkimi pozostałymi, a więc niższe pierwszorzędne łaski, drugorzędne i trzeciorzędne. W szczególności właśnie funkcję mocy jako wyższej pierwszorzędnej łaski w aspekcie samokontroli. Ponieważ moc oznacza siłę usposobienia i woli. Siła usposobienia i woli. A więc jest to co innego jak fizyczna siła, mięśni, bądź też inne wyrazy tego. Ale siła usposobienia i woli, niezłomność w postanowieniach, nieodmienność w zamiarach. A więc siła umysłu i serca. Kontrola nad sobą rządzi sercem i umysłem wśród zwykłych doświadczeń i przeszkód. Ale kiedy zachodzą szczególne sytuacje, samokontrola jest wzmacnianą przez drugi czynnik cierpliwości. I taka samokontrola razem z cierpliwością, jako pełnia mocy, jako przymiotu charakteru, daje właściwy blask. Zawęzimy nasze zainteresowanie do samokontroli. W liście apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 5, wiersz 15, 16 i 17, czytamy: patrzajcie, jakobyście ostrożnie chodzili. Apostoł Paweł z naciskiem mówi. Patrzajcie, czyli rozważajcie, czuwajcie, zwracajcie uwagę. Jakobyście ostrożnie chodzili. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Jest kontrast, że ludzie mogą żyć, postępować bezmyślnie, niemądrze, a powinni żyć rozsądnie, mądrze i odpowiedzialnie. Czas odkupując, bo dni złe są, szczególnie do naszych czasów to odnosi się. I 17 wiersz. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Która jest wola Pańska. W tym zwrocie jest wyrażona samokontrola w dwóch składnikach. Pierwszym składnikiem samokontroli to jest wewnętrzna siła albo siła charakteru i drugie trzeźwość umysłu lub rozsądek. Powtórzę jeszcze raz. Patrzajcie, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Czas odkupując, bo dni złe są. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Szczególnie tu eksponuję ten element rozsądku, zdrowego albo trzeźwego umysłu. W Starym Testamencie mamy podobne wręcz wymagania. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, od 5 do 9 wiersza i jeszcze dwa inne. 5 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, od 5 wiersza. Patrzcież, żem was nauczał ustaw i sądów, jako mi rozkazał Pan Bóg mój, abyście tak czynili w ziemi tej, do której wchodzicie, abyście ją dziedzicznie posiedli. Przestrzegajcież ich tedy, a czyńcie je, to bowiem jest mądrość wasza i rozum wasz przed oczyma narodów, którzy usłyszawszy o tych wszystkich ustawach, rzeką albo powiedzą: tylko ten lud mądry i rozumny i naród wielki jest. Albowiem któryż naród tak wielki jest, co by mu byli bogowie tak bliscy jak Bóg, Pan Bóg nasz, we wszystkim, ilekroć go wzywamy? Albo któryż naród tak wielki, który by miał ustawy i sądy tak sprawiedliwe, jako wszystek ten zakon, który ja przedkładam wam dziś? A wszakże miej się na pieczy, a strzeż duszy twej pilnie, by snać nie zapomniał na te rzeczy, które widziały oczy twoje, i aby snać nie odstąpiły od serca twego po wszystkie dni żywota twego, i oznajmisz je synom twym i synom synów twoich. Jeszcze 15 i 23. A tak strzeżcie pilnie dusz waszych, gdyżeście nie widzieli żadnego podobieństwa dnia, którego mówił Pan do was na Chorebie spośrodku ognia. Strzeżcie się, abyście snać nie zapomnieli przymierza Pana Boga waszego, które uczynił z wami, a nie czynili sobie rytego obrazu na kształcie jakiejkolwiek rzeczy, jakoć rozkazał Pan Bóg twój. Bóg wiedział o tym, że nasza słabość, niedoskonałość będzie skłonna do tego, aby wśród przeciwności życiowych iść po prostu na żywioł. Życie stwarza wiele problemów, przeszkód tym, którzy przez życie chcą iść w taki sposób, jaki się godzi człowiekowi. Niestety wielu uważa, że przez życie można po prostu się przetoczyć jak kula z góry, puścić się i gdzieś się tam zatrzymamy. Porównajmy sobie mądrość Salomona, którą mamy opisaną w Przypowieściach, 14 rozdział, 8. Mądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoją, ale głupstwo głupich jest zdrada. Następnie 12. Zda się podczas droga być prosta człowiekowi, wszakże dokończenie jej jest droga na śmierć. Najlżej jest bez przeszkód żyć według żywiołów świata, według upodobań ciała, bez żadnej walki, bez żadnych trudów. 14 wiersz. Drogami swymi nasyci się człowiek przewrotnego serca, ale się go chroni mąż dobry. Skutki oczywiście będą takie, jakie nieoczekiwane były. 15, 16 i 17. Prostak wierzy każdemu słowu, ale ostrożny zrozumiewa postępki swoje. A więc świadomy jest potrzeby kontrolowania własnych poczynań, własnych myśli i dążeń. Mądry się boi i odstępuje od złego, ale głupi dociera i śmiałym jest. Porywczy człowiek dopuszcza się głupstwa, a mąż złych myśli w nienawiści bywa. Głupstwo prostacy dziedzicznie trzymają, ale ostrożni bywają koronowani umiejętnością. 24 i 29. Bogactwo mądrych jest koroną ich, ale głupstwo głupich zostaje głupstwem. Nierychły do gniewu jest bogaty w rozum, ale porywczy pokazuje głupstwo. Oczywiście to nie są wszystkie teksty, które uwypuklają problem potrzeby, rozsądku i korzyści z samokontroli. Takim bardzo wymownym tekstem, który mówi o ważności samokontroli, jest jednak tekst z Przypowieści Salomonowych, 25 rozdział i 28 wiersz. Brzmi on tak. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. W tej chwili te mury otaczające czy okalające miasto już mają raczej wartość zabytkową. Ale wiemy, że one w tym czasie, kiedy te słowa były pisane, miały znaczenie bardzo ważne, strategiczne, decydujące nawet o życiu. Miasto starożytne, które nie było otoczone murem, to miasto, które było pastwą wrogów, nieprzyjaciół. Miasto, w którym najczęściej mieszkańcy czuli się w niebezpieczeństwie ciągłym i najchętniej opuszczali to miasto. Dlaczego jest porównanie do muru i jeszcze rozwalonego, aby dać obraz bardziej zrozumiały, sugestywny, jakim wrakiem jest człowiek, który nie docenia ważności, potrzeby i wyników samokontroli. Człowiek, który żyje z dnia na dzień, aby do 90, to jest właśnie miasto bez muru. Dlatego też Pismo Święte w trosce o nasze dobro daje różne sposoby, metody, argumenty, które mają przede wszystkim naświetlić, zachęcić, pomóc w rozwijaniu samokontroli, która jest cechą pozwalającą odnosić zwycięstwa. Człowiek bez charakteru to jest studnia bez wody. Mówimy o pozytywnym charakterze albo o pozytywnych zaletach tego charakteru. A więc te dwa elementy, jak siła wewnętrzna i trzeźwość umysłu, pozwala nam, abyśmy mogli nie tylko dostrzegać, co jest dobre, a co złe, ale abyśmy potrafili odróżnić dobro od czegoś, co jest najlepsze. Bo lud Boży jest już na tym etapie, który raczej nie stwarza kłopotów w odróżnianiu dobra od zła. Natomiast bardzo jest narażony na niebezpieczeństwo lekceważenia różnic między dobrem a najlepszym. I dlatego wiele spraw w naszym codziennym życiu, w różnych jego dziedzinach, kradnie nasz czas, nasze uczucia, nasze zainteresowania tym w ten sposób, że embarasuje nam nasze życie sprawami dobrymi. A jest ono za krótkie, żeby sprawami dobrymi się zajmować. Tylko trzeba najlepszymi sprawami. I dlatego Pismo Święte pomaga nam w tym, abyśmy właśnie przez rozwijanie samokontroli nie pozwolili sobie kraść naszego czasu, naszych uczuć, nawet naszego zdrowia sprawami dobrymi. Angażować, po prostu zajmować. Te elementy samokontroli pozwalają nam, abyśmy nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze myśli, uczucia, nasze słowa i uczynki trzymali pod ciągłą samokontrolą, a w ten sposób, abyśmy mogli osiągać najlepsze wyniki. I dlatego też jedną z definicji, która będzie może przybliżać to zagadnienie, jest to, że samokontrola jest ćwiczeniem siły wewnętrznej pod kierunkiem trzeźwego sądu albo rozsądku, który umożliwia nam myśleć, mówić, czynić tak, jakby się Bogu podobało. Stąd wniosek, że można różnie myśleć, różnie mówić, różnie czynić, ale nie zawsze tak, jak się powinno. Od samego początku historii ludzkości jest ciągła sytuacja wyboru. Bóg stworzył Adamowi i Ewie przepiękne warunki rajskie. Ale również tam musieli podejmować decyzję, że z tego, co Bóg uznał za dobre, korzystać, natomiast z tego, co Bóg uznał za niewłaściwe i niekorzystne człowiekowi, aby nie korzystać z tego. I to trwa aż do dzisiaj. I z takim samym skutkiem, ponieważ niestety duża większość, bardzo duża większość uważa, że samokontrola to jest coś albo za trudne, albo wręcz niepotrzebne. Jakie są dziedziny samokontroli? A więc samokontrola ma różne dziedziny. I można byłoby mówić długo o nich wszystkich. Ograniczymy się do kilku dziedzin. A mianowicie pierwszą dziedziną to jest samokontrola naszego ciała. Apostoł Jakub w 3 rozdziale, a w 2 trzeci rozdział, 2, albowiem w wielu upadamy wszyscy. Jeśli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodzy trzymać wszystko ciało. A więc apostoł Paweł osobiście się przekonał, a my chyba powiemy razem z apostołem Pawłem, prawda, że ciało nasze jest tak rozbrykane, że potrzebuje, aby regulować, korygować, kontrolować jego zachowanie. I to dotyczy nie tylko w ogóle ludzi w ogólności, ale nawet ludzi, którzy są w społeczności z Chrystusem. Ku może zdziwieniu apostoł Paweł wypowiada bardzo ostre i szorstkie słowa, lecz ponieważ są nacechowane celem dobrym, możemy je odczytać. List do Tytusa, 1, 5. Mówi do swego wiernego ucznia, aby wśród zboru w Krecie zrobił właśnie pewne wysiłki. Dlatego cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze zostaje, w rząd dobry wprowadził i postanowił po miastach starszych, jaką ci ja był, rozkazał. Natomiast 10, 11, 12 i 13. Albowiem jest wiele rządowi niepoddanych, próżnomównych, zwodzicieli myśli, a najwięcej tych, którzy są z obrzeski, którym trzeba usta zatkać, którzy całe domy podwracają, ucząc rzeczy niesłusznych dla zysku sprosnego. Powiedział niektóry z nich własny ich prorok: Kreteńczycy zawsze są kłamcami, złymi bestiami, brzuchami leniwymi. To świadectwo jest prawdziwe, dla której przyczyny ostro ich każ, aby zdrowi byli w wierze. Mówi o brzuchach leniwych, ponieważ właśnie mówiąc o ciele, powiemy o kilku takich dziedzinach, spośród których jest pierwszym apetyt, który powinien być właśnie pod kontrolą. Dlatego, że apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział i wiersz 31 mówi, że również nasze jedzenie, cokolwiek jecie lub pijecie, również powinno być formą taką, która podoba się Bogu. Że ten problem jest ważki i że jest to zagadnienie istotne nie tylko dla jednostki, ale i dla społeczeństwa, dowodem są nawet artykuły alarmujące w codziennej prasie, w różnych czasopismach specjalistycznych, że odżywiamy się w sposób niewłaściwy, nieracjonalny, nieskuteczny. Inaczej mówiąc, wielu je nie po to, żeby żyć, ale raczej, żeby szybciej umrzeć. A również prawdą jest to, że spośród żyjących, nawet wśród naszego otoczenia, jest więcej takich, którzy żyją po to, żeby tylko jeść. Podczas gdy człowiek je po to, żeby żył. A więc chrześcijanin w szczególności powinien wiedzieć o tym, że apetyt, spożywanie pokarmu powinno być pod kontrolą, bez obżarstwa, bez opilstwa, o czym apostoł nie omieszkał również w wielu innych miejscach mówić, ale aby to było skuteczne, pożyteczne, rozsądne, ponieważ wbrew wielu opiniom, narzędziem, którym się najczęściej kopie mogiły, nie jest łopata, lecz łyżka i widelec. Również dotyczy to życia chrześcijańskiego. Druga sprawa dotycząca naszego ciała to lenistwo. Mógłby ktoś powiedzieć, że mnie to nie zarzuci się lenistwo, ponieważ o 5 już wstaję do pracy, po pracy jeszcze jadę na fuchę, a jak wrócę do domu, to jeszcze i w domu coś pomogę i w ogóle mam dość dużo w domu. A więc absolutnie lenistwa tutaj nie ma, lenistwo nie ma miejsca. Oczywiście mówimy tutaj o lenistwie, które powoduje straty duchowe. Bo właśnie to jest cel ten, aby zająć nasz czas, nasze zdrowie, nasze wszystko, co nie jest nasze, aby służyło to ciału, a nie duchowi. I oczywiście po wytężonym, całodziennym wysiłku należy się nam odpoczynek. A szczególnie w sobotę rano lub w niedzielę. W związku z tym nie ma czasu ani przeczytać manny, ani nie ma czasu poczytać artykułów, ani nie ma czasu na przygotowanie do badania i tak dalej, i tak dalej. I tu właśnie jest to sedno, że rozleniwione ciało w znaczeniu tego, że nie ma zaangażowania, nie ma zainteresowania, aby wykorzystać starego Adama jako osła do dobrego pożytku, do pracy, która przynosi wyższe pożytki i cele. I sprawa trzecia dotycząca ciała to jest nieczystość. Mówiąc o nieczystości, to apostoł Paweł również dotknął tego tematu i przeczytamy kilka tekstów z listu do Żydów. 13 rozdział i wiersz 4. Uczciwe jest małżeństwo między wszystkimi i łoże niepokalane, ale wszeteczników i cudzołożników Bóg będzie sądził. Może ktoś pomyślał, że jeśli mówimy o nieczystości ciała, że może ktoś się nie myje. Oczywiście można i rozciągnąć to i na tą dziedzinę. Ale przede wszystkim tutaj chodzi o sprawy duchowe. I jakkolwiek może by się wydawało, że może to jest tak dziedzina intymna, że może tak publicznie nie powinno się o tych sprawach mówić, bo to jest taki temat tabu, taki wstydliwy, żeby raczej mówić to prywatnie. A to jest właśnie celem diabła, żeby o tym nie mówić. Natomiast on mówi coraz głośniej o tym. A więc wykazuje potrzebę, aby walczyć o to, aby była kontrola, żeby myśli, które docierały do nas, nie były byle jakie. W liście do Filipensów, 4:8 mówi, żebyśmy napełniali umysły nasze myślami, które są prawdziwe, sprawiedliwe, ważne, pobożne, pożyteczne, ponieważ inaczej to puste miejsce zostanie wypełnione przez myśli parszywe, robaczywe, zgniłe i tak dalej. Mądrzec Salomon w 4:23 mówi, nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego. Więc świadomość tego, co było przed dwie niedziele bodajże temu powiedziane w wykładzie, że myśli są początkiem wszystkiego. Brat Edward miał temat o myślach. Ważność, że każde jedno zjawisko rozpoczyna się od myśli. Największe przestępstwo szatana rozpoczęło się od myśli. Najpotężniejsze projekty, które następnie stały się rzeczywistością, zaczęły się od najmniejszej myśli. Dlatego też myśli stanowią pierwszą linię obronną, wał zewnętrzny, który powinien być najbardziej oszańcowany, powinien być najbardziej wzmocniony, ponieważ tam jest największe zagrożenie myśli. Ale w tych bramach, w tych murach obronnych, tej pierwszej linii, muszą być bramy. Muszą być drzwi, a czasem nawet takie otwory, jak gdyby okienne. Nie można, żeby te bramy były zupełnie, to znaczy, przepraszam, mury ślepe, bez żadnego wyjścia ani wejścia. A więc do umysłu naszego docierają różne myśli. Ale naszą rolą jest, aby nie dać zameldowania tym myślom. One powinny jak goście nieproszeni za chwilę opuścić ten teren. Natomiast nie powinniśmy im dać prawa pobytu. Takimi bramami, drzwiami są nasze uszy i oczy. Przez te właśnie zmysły do nas, do wewnątrz nas docierają myśli bardzo dobre i bardzo złe. Manna z 1 listopada mówi o tym, że potrzeba postawienie straży i pikiet, które będą pilnie pilnować i posługują się hasłem. Czy ktoś, kto przychodzi, a szczególnie w nieodpowiedniej porze, zna hasło lub nie zna hasła? I my również wiemy o tym, że takim hasłem jest zgodność z wolą Najwyższego lub niezgodność. Myśli, które są niezgodne, niech sobie idą w pole. Złudzenie i niebezpieczeństwo polega na tym, że często jesteśmy pod złudzeniem, że ta intymna sfera życia ludzkiego, jakim są myśli, jest naszym osobistym, czasem miłym skarbem, nieznajomym innym. Można taić nasze słowa, Można taić nasze myśli, ale słowa to czasem zdradzą się mimo woli. Natomiast myśli możemy pielęgnować bardzo starannie i udawać, że jesteśmy prawie gotowi do najwyższego piętra w niebie. Przestrzega jednak nas przed takim złudzeniem psalmista Dawid w psalmie 139, wierszu 2, 3 i 4. Psalm 139, wiersz 2, 3 i 4. Wtedy znasz siedzenie moje i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka. Bóg zna nasze myśli. Może żona nie znać naszych myśli, może syn nie znać, może ojciec nie znać, ale Bóg znaje. Tedyś tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, a świadomieś wszystkich dróg moich. Nim przyjdzie słowo na język mój, oto Panie, Ty wszystko wiesz. I potrzeba właśnie świadomości tej pozwoli albo uświadomi nam, że samokontrola w dziedzinie myśli jest niezbędną, ważną. Również powinniśmy mieć na uwadze, że słowa, nie tylko myśli, ale również słowa powinny być pod naszą kontrolą. W psalmie 34, wierszu 14 jest powiedziane tak. Psalm 34, a 14. Strzeż języka Twego od złego, a warg Twoich, aby nie mówiły zdrady. Jest to jeden z dziesiątków myśli, które dotyczą słowa. Manna z 23 grudnia w części epifanicznej mówi o bardzo wielkiej potrzebie, ważności lub stracie, jeśli nie prowadzimy samokontroli nad naszymi wypowiadanymi słowami. Jest taki napis na wejściu do klasztoru franciszkańskiego w Lyonie, który ma taką treść. Nie pożądaj wszystkiego, co widzisz. Nie wierz wszystkiemu, co słyszysz. Nie mów wszystkiego, co wiesz i nie rób wszystkiego, co potrafisz. Chcę tu skupić się na tym zwrocie. Nie mów wszystkiego, co wiesz. A więc potrzeba kontrolowania naszych słów, ponieważ jeśli nie będziemy panowali nad naszym językiem i mówili, co nam się podoba, to usłyszymy to, czego się nam nie podoba. Potrzeba kontroli nad naszymi słowami jest wyrażona w sposób obrazowy przez naszego Stwórcę, który język nasz otoczył 32 żołnierzami, którzy pilnować mają ten język, żeby za daleko i za często nie wysuwał się. To są nasze zęby. I powinniśmy świadomi być tego, szczególnie ci, którzy mają skłonność szybciej mówić niż myśleć, aby słowa wypowiadane były ze świadomością, że jest odpowiedzialność za każde słowo i ta odpowiedzialność będzie kiedyś rozliczoną. Kto strzeże ust swoich, strzeże duszy swej. Kto lekkomyślnie otwiera wargi swe, będzie starty. Przypowieść Salomona 13:3. I na zakończenie tych myśli Kolosensów 4:6 mówi tak. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Można byłoby jeszcze dużo mówić na temat potrzeby samokontroli nad myślami. Również nasze uczynki powinny być pod samokontrolą, ponieważ nie wystarczy czynić dobrze. Nie wystarczy czynić dobrze. My powinniśmy uczynki dobre kontrolować, aby one były zgodne z prawdą i jej duchem. Aby były zgodne z prawdą i jej duchem. Bo jest wróg, który chce wykorzystać naszą energię często do dobrych uczynków, ale tak jak czasem para do gwizdka idzie. Tylko jest wielki gwizd, a nie ma pożytku w kołach. Powinniśmy panować nad swoimi uczuciami, aby nie zapalać się zbyt szybko, aby nie być podobnym do zapałki, która podobnie jak taki człowiek, kiedy się zapala, to traci głowę. Powinniśmy wiedzieć o tym, że uczynki powinny być przede wszystkim świadczone dla dobra Najwyższego i Jego ludu. Co pomaga w rozwoju samokontroli? Wymienię tylko 7 takich elementów. Pierwsze to wpływ woli Bożej wyrażonej w posłuszeństwie jej. Drugie to znajomość Pisma Świętego. Trzecie to literatura prawdy, ale nie leżąca, tylko czytana. Następnie manna. Następnie moje postanowienie poranne, które w przekroju całe przesączone jest właśnie potrzebą samokontroli. I często słyszę, powtarzają się słowa: strzec będę, uważać będę, ostrożny będę i tak dalej, i tak dalej. Moje postanowienie poranne i mój specjalny ślub. Lekcja zeznań jest również wyrazem potrzeby samokontroli. I również potrzeba samokontroli i pożytek, albo raczej pomoc w tym względzie daje modlitwa. Wielu mogłoby się przerazić: o, to w takim razie, jak to jest takie trudne, to w takim razie to nie dla mnie. Więc po pierwsze musimy wiedzieć o tym, że samokontrola jest cechą charakteru, którą się nie rozwinie bez potyczek, bez upadków. I nie ma człowieka, który by rozpoczął od razu na wysokim poziomie i był zawsze przejrzystym wzorem. Każdy w dziedzinie samokontroli upewnia się, że ważność tej zalety wzrasta w miarę kolejnych potknięć i porażek. Ale przez samokontrolę wykorzystujemy te porażki do kolejnego zwycięstwa. Dlatego też jest powiedziane, że mąż, który panuje nad sobą, jest większym jak bohater. Ponieważ bohater, mam tu na uwadze wojenny bohater, to jest ten, który w ciągu jednego dnia dokonał wielkiego dzieła zburzenia jakiegoś miasta. Ale samokontrola to jest wysiłek codziennego trudu. I to w najbardziej intymnych dziedzinach: myśli, słowach i uczynkach. I trwający coraz dłużej, dłużej, aż do końca. Dlatego praca nad charakterem, w tym również nad samokontrolą, dlatego właśnie jest przez Pismo Święte tak bardzo docenioną, uwypokloną, ponieważ jest to wysiłek, na który mogą się zdobyć tylko niektórzy. Ale również jest i nagroda za właśnie taki wysiłek. Bóg dla wszystkich tych, którzy charakter swój uszlachetnią, którzy również w samokontroli będą wiernymi, to mówi: kto wierny wytrwa aż do końca, ten otrzyma wieniec żywota. Niech świadomość potrzeby kontroli, samokontroli, metod, wyników i nagrody zachęci nas do kontynuowania odpowiedzialności, a w rezultacie nagrody, którą Wam życzę i sobie na tym kończę.